Tu Score and the City, podcast o muzyce filmowej. Jak wiecie, u mnie raz rzeczy i bohaterowie nowsi, a raz starsi. Dzisiaj zdecydowanie zapraszam w podróż, w przeszłość. Ale najpierw dziękuję, że jesteście tu i teraz. Niezmiennie się uśmiecham też o jakiś sygnał waszej obecności po wysłuchaniu tego odcinka albo jakiegokolwiek innego. Jeśli możecie, zasubskrybujcie. Jeśli możecie, puśćcie podcast dalej do krewnych i znajomych. Jeśli możecie i chcecie, to proszę wystawcie gwiazdki bądź recenzję podcastowi na Spotify i w iTunes można to robić, a jest to dla mnie bardzo ważne. A jeśli macie ochotę po prostu do mnie napisać i podzielić się jakąś refleksją albo zaproponować temat kolejnego odcinka, no to też jestem do dyspozycji. Jest takie powiedzenie, że każda epoka ma kogoś, kto uchyla współczesnym drzwi do świata minionego. I mój gość jest kimś takim. W starym kinie czuję się doskonale, podobnie w starej muzyce rozrywkowej, a my, słuchacze, nowocześni i na wskroś, mamy z tego sporo frajdy. Czy warto to robić? Absolutnie. Nie tylko nostalgia jest powodem, nie tylko jakość jest powodem, nie tylko melodia jest powodem, ale też fakt, że to jest praca ze skarbami kultury. Właśnie świętuję 25 lat na scenie. Z tej okazji w grudniu koncert już wyprzedany, wcale się nie dziwię. Z Janem Emilem Młynarskim rozmawiałam na czułym dla muzyki festiwalu Grand Prix Comeda. Dzisiaj chcę was zabrać tam do tego festiwalowego czasu, za festiwalowe kulisy, zwłaszcza, że kiedy rozmawialiśmy, było niezwykle przyjemnie ciepło, majowo-czerwcowo. Na festiwalu Grand Prix Comeda w Ostrowie Wielkopolskim cieszymy się nowymi polskimi filmami, nową muzyką filmową, ale też cieszymy się starszą muzyką filmową i nieustannie gadamy o rzeczach, które, tak mamy nadzieję, rozpaliłyby was wszystkich, gdybyście o tym wiedzieli. To tak, jeśli mogę wpuścić słuchaczy za kulisy. Jan Młynarski jest dzisiaj ze mną w tym odcinku podcastu. Witam cię w moim świecie podcastowym.
Dzień dobry i bardzo mi miło.
To jest też tak, że spędzamy godziny na rozmowach o świecie, którego już nie ma, a którym ty się zajmujesz. Zajmujesz się duchami przeszłości i sprawiasz, że te duchy ożywają i są kolorowe i piękne. Pamiętasz ten pierwszy moment zachwytu nad muzyką, filmami retro, bo dzisiaj prawie całe twoje życie zawodowe wypełnia właśnie ten świat.
Wielką część na pewno.
Wielką część.
Tak. Pamiętam. Myślę, że kilka takich w jednym czasie było zdarzeń czy wątków. Ale ponieważ masz podcast filmowy jednak, czy filmowo-muzyczny, to przywołam to wspomnienie bardzo mocne, czyli fantastyczne z końca lat 30. dwa filmy Szczepcio i Tońcio, czy Szczepko i Tońko w rolach tych dwóch lwowskich baciarów z muzyką Warsa. No i pamiętam, że to było na kasecie VHS w domu. Ja w ogóle mam gdzieś to pudło jeszcze z tymi kasetami. Pewnie już się rozmagnetyzowały. I oglądałem, nie wiem dlaczego, mając lat może z 9, 10, naprawdę wiele razy te filmy, te dwa filmy. One były po sobie nagrane. Jakoś z telewizji po prostu, chyba zgrane po prostu na tym.
Jak to się kiedyś robiło.
Tak, tak. I to było w domu, bo... Ale też to, że to było u nas w domu zgrane, że rodzice wiedzieli, że chyba w starym kinie po prostu to musiało iść. Że to warto nagrać. Że to właśnie warto nagrać. Więc to było w domu i przez jakiś przypadek zupełny trafiłem. Pamiętam to doskonale. I oglądałem, jakoś mnie to wciągnęło po prostu, te obrazki takie i taka taki świat, pamiętam to wrażenie, że to był taki, wiesz, mówią językiem, mówią po polsku, już nawet nie chodzi o gwarę, o akcent lwowski, ale mówią, porozumiewają się po polsku, a jednak oglądasz zupełnie inny świat, jak z innego w ogóle, z innego wymiaru.
No bo z Lwowa lat 30. No, miejsce wyjątkowego.
Tak. No i myślę, że to właśnie to jest to wspomnienie. No później liczne inne. Lubię to po prostu. Lubię w tym być. Jestem cały czas i myślę, że będę jednak zachowuję, udaje mi się zachowywać świeżość takiego melomana, bym powiedział, tak, świeżość odbioru, świeżość to ucho jest pewnie dzięki temu, że to lubię po prostu bardzo. Mogę cały czas do tego podchodzić, cieszyć się tym po prostu i odkrywać też. Pamiętajmy, że to już kolejny wątek tu otwieramy, ale że ta muzyka rozrywkowa polska XX wieku jest niesłychanie obszerna. Można stawiać różne cezury. Załóżmy, że do samego roku 49, czy 8, czy 9, gdzie to jest pierwsza taka poważna cezura w muzyce rozrywkowej, historyczna, no to już do tego momentu to są niezliczone tysiące piosenek, czy jakichś szerszych rozrywkowych form, rewii, muzyki filmowej. Naprawdę, no to jest ocean. No i teraz, no to jest atrakcja wielka, móc odkrywać rzeczy czekające za rogiem.
A czy ktoś ci kiedyś mówił, że to się nie sprzeda i że to może być pułapka? Pójście właśnie w tę stronę, żeby odświeżać muzykę z początku XX wieku, czy z pierwszej połowy?
Nie, to w ogóle nie szło tą ścieżką. To wyglądało inaczej. Na pewno zdecydowałem się wyjść do ludzi, do odbiorcy z tą swoją pasją, z tą działalnością właśnie w ramach tej pasji.
No bo umówmy się, że drogi muzyczne prowadziły cię przez różne style i różne gatunki.
I cały czas jestem. Staram się
jako godzić. Instrumentalista i jako twórca.
Tak. No staram się godzić te światy. To jest często trudne, no jakoś układać sobie ten kalendarz w taki sposób, żeby robić sumiennie tyle rzeczy, ile się da, żeby jakoś głębiej trochę. Czasem jest to trudne. Ale pomijając ten aspekt...
Jak tam wszedłeś?
Nie kategoryzowaliśmy tego nigdy. Mhm. Nikt nie powiedział mi, że to się nie sprzeda, ponieważ ja się nie zastanawiałem, czy to się sprzeda w ogóle. Ja stwierdziłem, że takie najfajniejsze rzeczy, sama wiesz i państwo zapewne słuchacze, szanowni, słuchaczki i słuchacze, zapewne też... że takie świetne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, często dzieją się niespodziewanie. Straszne też, ale te świetne dzieją się niespodziewanie i często przez przypadek, bądź zrządzenie losu, bądź zupełnie nie przypadek, już kto co tam sobie woli uważać. Ale tak rzeczywiście z tym było i z naszym późniejszym kochanym dzieckiem, które mam z Marcinem Maseckim, czyli z Jazzband Młynarski Masecki. To jest ta sama historia. To naprawdę wyszło bardzo przez przypadek, spontanicznie. I ta decyzja, żeby w tym pomyśle pozostać, była decyzją dojrzałą, sumienną i jakby poszliśmy w to. Ale to zarzewie było zupełnie spontaniczne. I tak samo było tutaj, że doszło do... Najpierw nagraliśmy sobie dwie czy trzy piosenki, będąc w studio w zupełnie innej sprawie, siedząc po godzinach po prostu, jakieś winko, coś. Zeszliśmy na dół, odpaliliśmy z powrotem maszynerię, rekord. Nagraliśmy trzy piosenki, żeby się pobawić, żeby się fajnie poczuć. A wszyscy te piosenki znaliśmy, się okazało, w tym składzie, w którym byliśmy. Tam był Piotr Zabrocki, z którym pracuję dużo, z którym się przyjaźnimy. Wybitny instrumentalista, muzyk. w Warszawskim Kombo Tanecznym razem gramy od samiutkiego początku, więc znaliśmy te piosenki. Nagraliśmy sobie te piosenki i później słuchaliśmy tych piosenek. Wpadliśmy w absolutny samozachwyt, no ale zupełnie poważnie. Po prostu jadąc następnego dnia, bo następnego dnia wracaliśmy po południu do Warszawy z tego studia, które było daleko na ścianie zachodniej, w Lubrzy, pod granicą niemiecką. I padła jakaś taka refleksja na ciężkim, chciałem powiedzieć, padła taka refleksja w stanie takiego poważnego zmęczenia całym procesem, procesem
twórczym,
żeby może te piosenki po prostu od czasu do czasu gdzieś wykonać. Ja mówię, panowie, o czym wy mówicie? Nie, to nie, nie. To dla nas jest. No przecież jaja sobie robiliśmy. A oni mówią w tym busie, ale to jest świetne. To jest super. I później Piotruś dzwoni do mnie chwilę, parę dni później, że on to puścił, żonie oczywiście to puścił, Ani, ale puścił to też rodzicom. A należy jakby zdać sobie sprawę w tej historii z tego, że ja tego nie postrzegam w tamtym momencie, kompletnie nie postrzegam tego w jakichkolwiek poważnych kategoriach. Mhm. I on w takim anturażu dzwoni do mnie, mówi, że puścił mamie to, że mama się wzruszyła, że uznała, że to jest cudowne i że ona by przyszła na taki koncert i mówi mi to zupełnie serio. Ja mówię, kurczę pieczony. Może by się odważyć, no ale śpiewanie z praktyki, to scenę znałem z perspektywy instrumentalisty, perkusisty. To jest funkcja istotna, bardzo ważna, ale to jest...
Jest tak w drugim rzędzie.
To jest bezpieczne środowisko drugiego rzędu. Możesz sobie... Nawet nie wiecie państwo, ile perkusista widzi. Wy tego nie wiecie nawet. Dlatego, że tutaj się odgrywa show, a perkusista widzi wszystko z bezpiecznego miejsca. A tutaj nagle śpiewanie. No ale bardzo szybko się to zbiegło po prostu z jakoś czas tego od nas. Wiesz, czasami tak jest, że się tak gwiazdy układają. Po prostu spadło to z nieba. Wyobraź sobie taką sytuację. Nagrywamy to, cała historia, o której ci opowiadam, jest w maju. Pod koniec lipca, w ostatnim tygodniu lipca dokładnie, zadzwonił do mnie Igor Nikiforow, mój serdeczny kolega i świetny producent muzyczny, który podówczas był menadżerem bardzo prężnego miejsca, myślę, że na swój sposób kultowego w Warszawie, takiego ośrodka wtedy, Kafe Kulturalna w Teatrze Dramatycznym. Tam spędzaliśmy dużo czasu. On tam układał koncerty i zbliżał się za kilka dni, 1 sierpnia. Mhm. I on zadzwonił do mnie, ponieważ chwilę wcześniej była mowa o tym, że ten i ten i ten i ten grają takie piosenki i że to jest podobno świetne. I on dzwoni do mnie i mówi, że może na 1 sierpnia Janek, może cokolwiek byś zorganizował. Zrobimy szybko, na szybko. Ja mówię, no ale na 1 sierpnia to na szybko to nie bardzo, no to trzeba coś zrobić albo nie. Ale ja mówię, ale nic, ja nic nie mam, no ale gracze. Nie, ja mówię, nie gramy, mamy 3 piosenki nagraliśmy. Ja piosenki znam, ale zespołu nie mam jako takiego, no. No i odłożyłem słuchawkę i spędziłem najdłuższe po prostu 3 godziny swojego życia, ponieważ następnego dnia wylatywałem na festiwal jazzowy do Norwegii w miejscowości Kristiansand podczas parady Tallship Races. Mhm. I byłem już głową tam, w tej muzyce, w zupełnie innych rzeczach. Igor to potwierdził, że możemy tam zagrać, ale ja nie miałem składu. I w drodze na lotnisko podzwoniłem po tych wszystkich ludziach i dobrałem jeszcze kilku, między innymi Tomka Dudę, saksofonistę, który przez lata tworzy brzmienie tego naszego kombo. I zagraliśmy ten koncert, no i po tym koncercie mieliśmy zespół, bo to już był tak zwany one way ticket, ponieważ koncert była, jak zwykle 1 sierpnia jakoś tak się układa w Warszawie, była piękna pogoda, piękny wieczór. Warszawa po obchodach tych rocznicowych o 17. To jest bardzo specyficzny dzień dla ludzi, nawet tych, którzy nie interesują się historią, bądź mają do niej stosunek bardzo krytyczny. Syreny wyją, koniec, kropka. Prawda? W Warszawie to się czuje. Mało tego, ja uważam, że to się odczuwa od rana tego dnia w pewien sposób. Ja tutaj nie jestem żadnym fanatykiem, ale czuję się, to ciśnienie rośnie. I w takich warunkach tego dnia właśnie, a rok wcześniej jeszcze graliśmy z takim pomieszanym dużym składem na 1 sierpnia na Chmielnej, to ja już wiedziałem, że to działa, ale to nie było moje. Robiliśmy to, czuliśmy potrzebę robienia w Warszawie czegoś takiego. No i Igor jakby na tej fali złożył tę propozycję. Więc ja poskładałem ten zespół i zrobiliśmy próbę 1 sierpnia o godzinie 11 wylądowałem na Okęciu. O godzinie 13 zarządziłem próbę u mnie w domu. Graliśmy do godziny właśnie przed 17, zrobiliśmy przerwę. Syreny zawyły, kawka. Jakaś tam chwila takiego odpoczynku, skupienia, nie mogliśmy pójść na miasto. Jeszcze zagraliśmy z godzinkę próbę.
I poszło.
I pojechaliśmy na koncert. I przyszli ludzie, którzy przyszli pocztą pantoflową. To nie było tak jeszcze, ten social network nie był tak rozdmuchany jak teraz. To jednak jest już 12 lat. Więc przyszli znajomi. Ale co jest najważniejsze? Ponieważ graliśmy na zewnątrz, od strony kinoteki, patrząc jakby na Aleje Jerozolimskie, na schodach. Dywan, krzesełka, żadnej sceny, lampy wyniesione z kawiarni, takie stojące po prostu. Tyle. Najpiękniej na świecie, na fotelach teatralnych. Z mikro nagłośnieniem.
Co graliście? Pamiętasz, co
tam
było?
No tak, no graliśmy krótki koncert. Graliśmy kilkanaście, myślę, że to było jakieś, ja nawet chyba to gdzieś mam, ja staram się zbierać te setlisty, bo to jest wspomnienie. Ale myślę, że to było jakieś 12 pewnie piosenek. To były piosenki, które zarządziłem z Piotrusiem Zabrockim, które znaliśmy. Które zarządziłem, żeby się, kto nie zna, żeby się nauczył, a kto zna, żeby sobie przypomniał. W Saskim Ogrodzie koło fontanny, Syn ulicy, Felek Zdankiewicz. Wspominałem ten dzień, Przyznaj się. No, to jest to, co stanowi bal na Gnojnej. 1 sierpnia zagraliśmy Warszawiankę, zagraliśmy Marsz Mokotowa, zagraliśmy Serce w plecaku, zagraliśmy Nalot, Sanitariuszka Małgorzatka. To jest, do dziś stanowi nasz żelazny repertuar. I to myślę, że to były te tytuły. Co sprawiło, że pomyślałem, że jestem w stanie poświęcić część czasu, który przez tyle lat poświęcam na bycie instrumentalistą, perkusistą, że mogę poświęcić ten czas na to. Z czego kompletnie nie brałem pod uwagę. Bo widziałem ludzi tańczących po prostu, przechodniów, którzy się zatrzymywali. Widziałem również różnych tak zwanych warszawskich żeglarzy, wiesz, z siatką, wiesz, którzy po prostu płakali, którzy się rozpływali przy tej nucie. I to było jasne po prostu, że to jest frajda wielka. Frajda dla nas i dla odbiorców. No więc zaczęliśmy koncertować z warszawskim Kombo i to był też mój bezpośredni, taki empiryczny paszport w ogóle do tego świata już tak, żeby trochę się pobawić w archeologię, żeby przede wszystkim, no to nie jest wielka archeologia, to wszystko jest odnalezione, są znawcy, ale żeby potraktować to jakoś może bardziej systematycznie, i żeby się po prostu dowiedzieć więcej, żeby się dowiedzieć. Zacząłem szukać. Najprostsza rzecz, no. Kto napisał tę piosenkę? Kto? Znamy ją wszyscy, ale kto ją napisał do cholery?
Kto muzykę, kto słowa?
No, kto ją stworzył?
Kim byli ci ludzie? No?
I kim byli ci ludzie? Idziesz w to? No i możesz poprzestać na trzech zdaniach, możesz też w to pójść i zacząć sobie tworzyć takie drzewo w zasadzie, wiesz, mnie się marzy Nawet myślę o tym, żeby to... Nic ci nie powiem, bo teraz się ugryzłem w język.
Dobrze, dobrze. No. A jaką miałeś taką ideę muzyczną? Bo potem jeszcze te z Marcinem Maseckim, te płyta z piosenkami Foga, Noc w Wielkim Mieście. Jaki miałeś pomysł na to, żeby te stare piosenki pokazać, no właśnie, czy na nowo, czy jakoś inaczej? Gdzie tu był pomysł taki artystyczny?
No, pomysł artystyczny był taki, żeby grać piosenki, które nam się podobają. To był pierwszy pomysł, które nam się po prostu podobają. A dlaczego nam się podobają, mogłabyś zapytać. Jakie piosenki wam się podobają?
Czy co to znaczy, że się wam podobają?
Tak.
Co ci się dzieje w środku?
Po prostu to jest taka piosenka, która ma świetną melodię. I ta melodia pracuje z rytmem. Mhm. Jeżeli jest świetna melodia, świetna, no po prostu, to zazwyczaj ma bardzo ciekawą harmonię. Niekoniecznie skomplikowaną. To jest dla nas. Nie jesteśmy archeologami muzycznymi, nie jesteśmy muzykologami, nie jesteśmy aktorami, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, mm-hmm. nie jesteśmy reżyserami. To nie jest wymyślone od A do Z. Ta historia musi się opowiadać sama. Ta historia się musi opowiadać sama. Oczywiście ja ludziom podrzucam różne sprawy, ale muzyka tutaj jest najważniejsza, więc muzyka jest punktem wyjścia. A za muzyką podąża właśnie to, co powiedziałem wcześniej, no, czyli za muzyką i tekstem podążają ludzie. I teraz założenie było takie, żeby właśnie nie bawić się w... Chociaż to też by było świetne. I taki pomysł chodził nam po głowie, żeby sobie dać taką frajdę, żeby robić takie dancingi, które teraz z powodzeniem robi mój serdeczny kolega Noam Silberberg w Spatifie raz w miesiącu. Ma swoją małą orkiestrę dancingową. I on po prostu, ponieważ jest świetnym fachowcem, spisuje, ułożył taki sam skład instrumentalny jak orkiestra Syreny czy Odeonu, one były podobne, i spisał dokładnie to, co jest na płytach. I tego się świetnie słucha. Oni już się tego dosyć dobrze nauczyli grać, bo to też to jest trochę inny język.
A ludzie przychodzą, bo też tęsknią za melodią jak wy.
Tak, tęsknią za melodią, za możliwością. Może troszkę mniejszym decybelem.
I za jakimś pięknem, nie? Które dzisiaj rzeczywiście
jest innym rodzajem piękna. Te preferencje muzyczne można śmiało porównać z innymi aspektami czy składowymi, w które celuje bądź nie ludzki gust po prostu. Ja lubię na przykład meble z lat 30., wiesz. Po prostu mi się podobają bardzo. Mm-hmm. Uwielbiam modę z tamtych czasów.
Dlaczego nie muzyka, nie? Z tamtych czasów.
Dokładnie, wiesz. To jest rodzaj elegancji. I teraz, nie wiem, pada takie pytanie, no dobrze, no ale co ta muzyka znaczy w dzisiejszych czasach? I czy ona w ogóle jest przystawalna do nich, czy nie? I czy wyście chcieli zrobić coś na nowo,
czy na staro?
Czy na staro? Nie, myśmy chcieli po prostu zagrać właśnie melodie, które wybraliśmy, i przefiltrować je przez siebie z dużym takim oddaniem natury, jakby ducha, takiego naszego wyobrażenia o niedużym zespole jazzowym, tradycyjnym takim. W pewnym sensie, znaczy tradycyjnie, to instrumentarium to nie jest zespół jazzowy, bo już wchodzimy w terminologię, trzeba to uważać. Natomiast takim...
się zbliżyć do tamtego wzorca.
Żeby nie odtwarzać na przykład zespołu tradycyjnego z lat 30., ale żeby jednocześnie zachować ten rodzaj energii i ten język, czyli te możliwości. Znaczy u nas jest dużo więcej improwizacji. Te chorusy są dużo bardziej rozbudowane niż w tamtych czasach, ale tam w tamtych czasach było dużo więcej napisanej muzyki do tańca. Teraz nam chodziło też o to, żeby w tych piosenkach dać naszym wybitnym, fantastycznym instrumentalistom dać możliwość ślizgania się po tych piosenkach, po tych kompozycjach i oddać w ten sposób hołd kompozytorom.
A Marcin Masecki ze świata klasycznego zanurkował w ten twój z radością?
No, Marcin jest w zasadzie od początku, od zarania i myślę, że to jest główną, to jest składową tego jego fenomenu. Jest to, że od początku jest dokładnie całą jedną nogą w klasyce, a drugą w jazzie. Że te szale,
i nie traci równowagi.
No, te szale się tak kołyszą. Dlatego to, co robi, jest bardzo wszystko ciekawe i takie niepokorne. I z dużą wizją. Marcin wychował się na muzyce amerykańskiej. Jako dzieciak było mu przedstawione całe spektrum pianistyki jazzowej z dawnych czasów. A jak wiadomo, z tej tradycji w sumie w dużej mierze wzięła się muzyka rozrywkowa amerykańska i większość światowej w pewnym sensie. Więc on to wszystko znał. Ale dużo gorzej znał polski kontekst. Więc to w zasadzie było naturalne wszystko. I to też pokazało, że jak bardzo atrakcyjne mogą być te kompozycje dla kogoś takiego jak Marcin. I jak to bardzo pokazuje, jak świetni byli ci, którzy te melodie tworzyli po prostu.
A właśnie.
To postrzegam, nie?
To moje pytanie, kto był największym melodystą tego czasu, którym się zajmujesz, czyli od lat 20. tam do 40. końcówki?
No, myślę, że z tych rozrywkowych kompozytorów no wiesz, to jest bardzo trudne wyróżnić jednego największego melodystę, dlatego że melodia to była królowa muzyki rozrywkowej. Melodia. To już w XIX wieku ta melodia zaczęła się wkradać, zaczęła te serca po prostu oplatać ludzi. I operetka, prawda, i to wszystko na tej tradycji. I kołysanki śpiewane na wschodzie, we wszystkich narodach. Melodia była niezwykle, niezwykle obecna. W muzyce ludowej melodia jest najważniejsza. Melodia i rytm. Melodia i rytm. To jest w ogóle teoria dygresja. To jest w ogóle teoria na temat przyszłości muzyki. Że na końcu zostanie tylko, w ogóle tylko rytm. Czyli to, od czego się wszystko zaczęło. Jak prześledzimy, co się w popie dzieje, to w zasadzie mamy tylko teraz melodyjkę i rytm. I to wszystko. A później będzie już tylko rytm. No więc melodia i rytm w tych wszystkich światach zaowocowała w dwudziestoleciu wysypem tych melodystów właśnie, którzy wiedzieli, że tym się kradnie serca i na tym się zarabia pieniądze. Jak napiszesz dobrą melodię, to możesz zmienić swoje życie na przykład. Wiesz, możesz zmienić nazwisko na polskie, przestać być, wiesz, obywatelem drugiej kategorii. Oni często to w ten sposób postrzegali. Więc tutaj te drzwiczki z napisem muzyka rozrywkowa dawały wielkie możliwości w tamtych czasach, więc to też jest powód, dla którego tak bardzo, tak wielu ludzi w tamtym czasie pisało piosenki. Natomiast, no i to należy powiedzieć, jakby oddać wszystkim po trochu, no. Ale myślę, że wielkim specjalistą od melodii był Henryk Wars. Znaczy miał oni byli specjalistami wszyscy, ale on miał po prostu talent do melodii. Fantastyczny talent do melodii. Napisał mnóstwo. Myślę, że też dlatego Henryk Wars został naprawdę niepodzielnym królem muzyki filmowej w przedwojennej Polsce. Zrobił od początku kina dźwiękowego, czyli film Na Sybir, pokazywany w 30 roku, zrobiony w 29.
Czyli dokładnie na starcie kina dźwiękowego w
dokładnie
Polsce.
Dokładnie tak. Do połowy roku 39 jeszcze pisał muzykę podobno w ogóle do wyjazdu z Warszawy, bo jeszcze nie wiadomo było, co będzie, więc jeszcze maj, czerwiec, lipiec jeszcze były przecież i plany zdjęciowe się zaczynały i tak dalej. różne tych niepokończonych rzeczy, to też są bardzo ciekawe wątki. 48 filmów Henryk Wars zrobił.
I coś, co się niesamowitego stało, właściwie ta forma, jak piosenka filmowa przed wojną, to już się nigdy nie powtórzyło w historii polskiego kina na taką skalę, żebyśmy tańczyli do tych piosenek, żebyśmy masowo ich słuchali, aż tylu, nie?
To jest trochę ten archaizm taki, myślę, bo potem się to jednak po prostu, te dziedziny się, to się troszkę, znaczy trudno powiedzieć, czy to jest po polsku, troszkę spolaryzowało. Ale chodzi mi o to, że filmy przedwojenne były bardzo często musicalami, prawda? W pewnym sensie. Lub filmami, znaczy trudno o film bez piosenki.
I to już było założenie z 1930 roku, no tak, że piosenka musi film promować.
Tak jest, jak zachłyśnięcie się kinem dźwiękowym. Później ta straszliwa dziura. No i później po II wojnie światowej kultura się przeobraziła, zredefiniowała jeszcze te takie wątki, musiały się pokończyć chwilę. To też mnie bardzo fascynuje w muzyce, na przykład właśnie ta końcówka tych wielkich czasów, kiedy one wygasły, bo wszystko zanim kompletnie się skończy, no ma jakiś proces gaśnięcia. Czy to było w 1939 roku, czy to było w getcie warszawskim, kiedy to było? A to było w 1948-1949 roku, kiedy zdelegalizowano, kiedy znacjonalizowano prywatną inicjatywę fonograficzną w Polsce, która działała na przedwojennych zasadach. Czyli zatrudniała muzyków, czyli zatrudniała orkiestry, czyli produkowała piosenki w stylu przedwojennym. A w latach 50. wkroczyły pieśni masowe, czasy się zmieniły. Po pieśniach masowych wkroczył swing i nastały nowe czasy. Więc dwudziestolecie oddalało się jak okręt, tak, na horyzoncie. Tak.
Ale popatrz, mamy teraz 100 lat od tego dwudziestolecia tamtego, więc może jest okazja, żeby o tym mówić. Ty zresztą, i to chcę podkreślić...
Zawsze będzie okazja,
okazja, tak. Ty zresztą, i chcę to podkreślić, jesteś nie tylko muzykiem, wykonawcą, ale też i twórcą, ale też takim ambasadorem tamtego czasu. I chciałabym, żebyś opowiedział o tych dwóch takich rzeczach, gdzie rzeczywiście można tego dotknąć, i jedną z tych rzeczy jest twoja audycja w Radiu Nowy Świat. Jakbyś mógł opowiedzieć, co tam prezentujesz i dlaczego warto cię włączyć?
Za 2 dni mam 100. audycję w Radiu Nowy Świat. Czyli za momencik. Nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Wcześniej robiłem audycję w Radiowej Trójce. I tamta moja przygoda z radiem się zaczęła. W Trójce też zrobiłem dużo, dużo audycji. Też miałem audycję raz w tygodniu. Myślę, że ponad 100 audycji zrobiłem w Trójce. No i teraz taki fajny wynik w internetowym radio Nowy Świat. Nie mógłbym chyba już bez radia żyć. Po pierwsze, jest to ta cotygodniowa rutyna, w którą wrosłem. A po drugie, to jest mikrofon i to są ci ludzie po drugiej stronie.
Których nie widzisz, a jednak są.
Których nie widzisz, a oni są i piszą. I to poziom oddziaływania jest na tyle wystarczający, że czuję rodzaj takiego też zobowiązania wobec słuchaczy. No cóż ja tam prezentuję? Od początku to samo, czyli opowiadam, jest to audycja stricte muzyczna. Oczywiście czasami bardziej przegadana, czasami kompletnie nie, bo mam też co trzecią niedzielę. W każdą trzecią niedzielę miesiąca mamy cykl. Słuchamy całej płyty winylowej od deski do deski z adapteru. Ja tylko słowo komentarza na początek. Między stroną A i B dwa słowa, co widzimy na okładce, ewentualnie to słuchamy, nic więcej. Ewentualnie sobie za tydzień możemy to jakoś skomentować. Natomiast oprócz tego przynoszę przedwojenną polską, głównie przedwojenną, nie tylko, ale głównie przedwojenną polską muzykę rozrywkową, polską nie tylko. Opowiadam o piosenkach, o właśnie losach piosenek, o na przykład międzynarodowych karierach różnych melodii, które były bardzo znane w Polsce, ale nie tylko właśnie i kto je nagrywał i gdzie i w jakich latach. I to jest bardzo ciekawe i te nagrania prezentuje.
No właśnie, a te nagrania to jest tak, że to jest jakiś taki nieprzepastny ocean? Czy to się kiedyś skończy, że już zagrasz wszystko? No bo wiesz, no jest to jednak po pierwsze okaleczony zbiór przez wojnę. Po drugie jednak coś, co się definitywnie zamknęło i to już nie ma możliwości powrotu.
No tak, ale wiesz, z drugiej strony jazz weźmy, ustalmy jakąś cezurę. Na przykład do roku 71 amerykański wytworzył ograniczoną ilość materiału, a jego badacze i ludzie, którzy poświęcają życie tym kilku dekadom, można to robić bez końca.
Wciąż coś odnajduje.
Wiesz, bo to jest tak, że to prawda, że zbiór polskiej muzyki rozrywkowej, archiwa są ograniczone. Czy okaleczone. Ograniczone są dla mnie bardzo, ponieważ archiwa, najwspanialsze archiwa ma Polskie Radio, w którym już nie pracuję. Natomiast, co myślę tutaj jest warte wspomnienia, to, że jest w Polsce, i nie tylko w Polsce, ale w Polsce taka grupa ludzi, znawców wybitnych, którzy poświęcili hobbystów też. Są różni ludzie. Są naukowcy, są hobbyści, entuzjaści.
Ty wczoraj mówiłeś, że ktoś ci ma szalaki, płyty szalakowe przynieść, nie? No, tutaj, gdzie jesteśmy.
Może właśnie dojdziemy właśnie do tego zaraz, bo to jest ta historia, że wiesz, są ludzie, którzy na własną rękę, za własne pieniądze, bo są szajbistami kompletnymi, po prostu ratują, szukają, skupują, jeżdżą gdzieś. Wielki zbiór matryc, bezcennych absolutnie, czyli pierwszej odbitki, tak, z której się robiło płyty potem. Z wytwórni Mewa, czyli prywatnej wytwórni poznańskiej, największej, po wojnie założonej, z dorobkiem. Fantastycznie, ile tam muzyki jest nagranej, cudownej. I to wszystko gdzieś zostało rozkradzione, poniszczone, to się gdzieś walało po śmietnikach. No, znamy te widoki wszyscy, co się urodzili jeszcze w poprzednim wieku. Więc to tak dogorywało. Na przykład się okazało, że w jakiejś stodole jest 600 matryc. I jedzie tam facet za własne pieniądze, kupuje te matryce od tego rolnika, który chciałby je wyrzucić, czy tam przetopić, czy oddać, czy coś tam. I to się tak dzieje. I ta muzyka żyje dzięki takim ludziom, i to jest cała siatka takich ludzi, od badaczy, tak jak powiedziałem, którzy piszą książki, którzy poświęcają życie danej osobie, kilku osobom, instytucjom i tak dalej, opisują to. Ja jestem cały czas wyłącznie, myślę, że entuzjastą po prostu takim i wykonawcą. Myślę, że to przybliża, że ludzie po prostu chcą poobcować trochę z tym światem, trochę posłuchać o nim, trochę posłuchać wykonawstwa w moim wydaniu, ponieważ właśnie ja nie kończę, nie stawiam kropki na opowieści, tylko jeszcze po prostu idzie za tym to wykonawstwo i to wykonuje jedna osoba. Ja myślę, że tak obiektywnie zupełnie, to nie chodzi o to, że ja się tu zachwycam sobą. To chodzi o to, bo ludzie zadają pytanie, a dlaczego to się udaje, dlaczego to jest nagle takie popularne? Przecież są ludzie, którzy się na tym znają i oni też mogliby o tym opowiadać. No ja mówię, no tak, sam bym poszedł, chętnie posłuchał. Tylko, że na takich spotkaniach zazwyczaj nie idzie... Nie ma tej części empirycznej, tej takiej, wiesz...
Dotknięcia.
A to dotknięcie jest... Często mówi dużo więcej niż cały wykład. Daty, kontekst, wszystko.
To jest dobry moment, żeby zaprosić też do Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, gdzie bywasz i gdzie też ta twoja retroteka jest. To też są takie spotkania tam, no i filmy, jest, i muzyka.
To jest w pewnym sensie... No, ukoronowanie moich starań takich wieloletnich w sumie. To w Trójce się trochę udawało. Odbyło się dosłownie chyba 3 spotkania. Marzył mi się raz w miesiącu, marzyło mi się rendezvous z publicznością. Audycja, ale nie koncert transmitowany przez radio, bo to znamy. Tylko, że intencjonalnie jest to audycja radiowa z udziałem publiczności na żywo. Kiedyś to nie był żaden cymes. I w tej audycji radiowej, w dawnych czasach, jak nie było internetu i słuchawek i tego wszystkiego, i oni to robili i robili to świetnie, i tego się słucha i to jest cudowne. I to wcale nie musi być retro, to może być robione. Strasznie mi tęskno za takimi audycjami na żywo. No więc to się trochę w Trójce tam ze 3 razy udało. Zostało fajnie przyjęte, było na w pomieszczeniach byłej kawiarni Nowy Świat, więc legendarne miejsce, gdzie był kabaret Dudek i tak dalej. Ludzie byli razem z nami, zrobiliśmy fajne audycje z muzyką, właśnie trochę rozmowy, trochę wspomnień, trochę fachowości, trochę anegdoty, trochę śmiechu, trochę jakiś monolog, kilka piosenek, jakiś utwór instrumentalny, wszystko to z dżinglami na fortepianie, wszystko to się pięknie, to było moje marzenie. I tak rozpuszczałem te wici, rozpuszczałem i w końcu Filmoteka Narodowa zwróciła się do mnie z propozycją, żebym zaplanował cykl raz comiesięcznych spotkań z publicznością w kinie Iluzjon, który mieści się dosłownie 6 minut od mojego domu, w centrum dzielnicy, na której mieszkam od samiutkiego urodzenia. Na moim podwórku robię to. Wykształciła się publiczność. To jest, uważam, w tej mojej pracy, która jest bardzo taka rozstrzelona pomiędzy miasta, ludzi, przedsięwzięcia, style i tak dalej. To jest taka stała
takie
rzecz.
Domowe przedsięwzięcie. A powiedz, jakby ktoś chciał dołączyć, jak to wygląda? Przychodzi do kina Iluzjon raz w miesiącu?
Retroteka, tak. Znaczy, ja to opowiem ci od początku. To jest dzień, w którym masz wieczorem wydarzenie złożone z 2 części. Z części filmowej i z części muzycznej. To jest taka gratka dla retromaniaków. Musisz w tym kinie spędzić, myślę, średnio około 4 godzin w tym budynku. W ogóle tam jest miło na tych retrotekach, bo tam po prostu po 10 razach się wykształciła publiczność. Ja o tym marzyłem, żeby przychodzili ci ludzie, żeby był jakiś ferment. Już jesteśmy trochę tacy... Wiadomo, jest zmiana, przychodzą nowi ludzie i jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Jest masa tych samych ludzi cały czas, więc to jest świetne.
Także to jest właśnie retroteka. No.
To jest ta opowieść, która nam się zawiązuje od frajdy, od której... Zaczęła się ta twoja przygoda do frajdy dzisiaj, którą dajesz innym i sam też ją masz, jak wierzę. Janek też mówi, że każde czasy mają takiego człowieka, który uchyla trochę drzwi do świata starszego i ty jesteś tym naszym człowiekiem na te nasze czasy. Tutaj w latach 20. I jednocześnie w tamtych latach 20. Ludzie tańczą dzisiaj do twojej muzyki, a ty jesteś tańczący?
Nie.
Dobrze, to może dobrze.
Nie jestem tańczący, ponieważ, znaczy tańczyłem wolne z dziewczynami, ale nie tańczę, wiesz, nie
ale bez
wiem.
Bez sukcesów.
Skąd wiesz?
Aha, dobrze, przepraszam, oczywiście.
To było dawno i nieprawda.
Janku, bardzo ci dziękuję za to nasze spotkanie. Miłośnik melodii, człowiek w 2 wiekach naraz. Idźcie się pobawić do... Kina Iluzjon w jego towarzystwie. Słuchajcie go w Radiu Nowy Świat i z płyt. To co zagramy na koniec? Możesz wybrać, bo ja tutaj mam zawsze muzyczny, jeden utwór muzyczny do zagrania na koniec, więc może bądź DJ-em i wymyśl co, a ja zagram.
Wielce szanowni państwo, na zaproszenie i prośbę Magdaleny specjalnie dla państwa na koniec naszej jakże sympatycznej rozmowy prowadzonej w Ostrowie Wielkopolskim podczas festiwalu filmowego Grand Prix Comeda, którego mamy zaszczyt gośćmi być. Śpieszę z piosenką. Będzie trochę szumieć, wybaczcie państwo, ale świętej pamięci pan Jan Zagozda, król specjalistów od muzyki nazywanej dzisiaj retro, zbieracz, fantastyczny zbieracz płyt, No i oczywiście autor audycji miał kiedyś taki cykl pod tytułem Lubię szum starej płyty. Zatem jeżeli jeszcze nie lubicie, to może polubicie, a jeżeli lubicie, to pokochacie, bo ja kocham. W każdym razie zapraszam na utwór pod tytułem Maleńka w wykonaniu Adama Astona, nagrany dla wytwórni Syrena Rekord, której to wytwórni Adam Aston był głosem firmowym, kontraktowym. Utwór napisany przez genialnego kompozytora, jednego z trzech cudownych braci, cudownych dzieci o nazwisku Ferszko. Stanisław Ferszko, urodzony jako Samuel, wołany jako Szmul, a w Warszawie później nazywany Stanisławem, który to debiutował w wieku lat 23 operetką pod tytułem Polowanie na Lamparta, z której to operetki pochodzi ten właśnie utwór. Zatem dziękuję bardzo i zostawiam Państwa z Adamem Astonem.
Jak sen, uparty sen, powraca refren ten, snuje się pieśń jak leitmotyw mych pragnień i snu. O tej, dla której żyć i warto wiernym być, aż do końca dni tę nucić pieśń wesół. Maleńka, twe serce daruj mi, maleńka, spełnij moich marzeń syny, maleńka. Daj serce mi, maleńka, niech tylko wierzy mi, maleńka, że życiem całym mym, maleńka, to tylko ty. Świata gwary ludzi, wszystko to mnie nudzi, jak koszmar snu. Flirt przelotny łudzi, grą kłamliwych słów, jak sen. Maleńka, tlejącą w sercu skrę miłości, rozżarzyć płomień chcę, maleńka, ja kocham cię. Sercu skrę miłości, rozżarzyć płomień chcę, maleńka, ja kocham cię.